Szczęść Boże, kochani, witam Was serdecznie po przerwie związanej z listopadem, kiedy to tak obficie zastawiony był stół Słowa Bożego i Kaznodziejskiego w Waszej kaplicy, w naszej kaplicy. Potem w miesiącu grudniu na Barbórkę mieliśmy jedną konferencję. Teraz nadrabiamy, kochani, nasz cykl na temat mszy świętej. Korzystam z książki pod tytułem Modlić się mszą świętą. I znalazłem taki kolejny fragment, bo pamiętamy, że skończyliśmy rozważania, czym jest kazanie, czym jest homilia, jakie są zasady głoszenia Słowa Bożego w Kościele. A teraz jest taka kwestia jak miejsce celebracji liturgii Słowa. Ponieważ w 1964 roku pojawiła się, proszę ja Was, instrukcja Inter Ecumenici, wydana przez Kongregację Rytów, przez komisję czuwającą nad należytym wykonaniem konstytucji soborowej. Chyba taka właśnie kongregacja, która badała to, jak poszczególne kościoły implementują, wcielają w praktykę życia liturgicznego wyznaczniki soboru. Bo pamiętamy, że pierwsza konstytucja soborowa dotyczy właśnie liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, i ona już na początku soboru została podana, i dlatego zanim jeszcze sobór się skończył, czyli w 65 w grudniu, to już w 64 ta kongregacja sporządziła, można powiedzieć, dokument dotyczący realizacji postanowień soborowych. Chodziło o to, by do przestrzeni liturgicznej przywrócić ambonę, traktując ją obok ołtarza, tabernakulum i trzeciego ważnego elementu, który musi być widoczny zawsze, tak jest, chrzcielnicy, jako jeden z podstawowych elementów wyposażenia kościoła. Czyli ołtarz to jest oczywiste, chrzcielnica też, chociaż dzisiaj mniej, dzisiaj bardziej ambona, wtedy mniej ambona, a bardziej chrzcielnica, więc właśnie ten postulat, by ambonę bardziej uwypuklić, nie tylko jako miejsce, skąd ksiądz się popisuje, ale, przepraszam za to słowo, gdzie wykłada pismo zgodnie z wytycznymi homiletycznymi, ale właśnie jako miejsce, gdzie najpierw prymarnie, źródłowo to pismo wybrzmiewa głosem lektora. I tak czytamy w tej instrukcji. Pożądana jest ambona, mogą być i dwie, do wygłaszania czytań świętych. Należy ją tak ustawić, aby osobę czytającego można było dobrze widzieć i słyszeć. Właśnie, też jest ciekawe, że słyszeć to jest oczywiste, ale że widzieć jeszcze. Co, toczą się spory między homiletami. Czy lektor, który czyta czytanie, powinien utrzymywać kontakt wzrokowy ze słuchaczami, czy nie? Jedna szkoła mówi, nie powinien. Ma mieć skierowane oczy na święte słowo. A ludzie słuchający go mają nie być na nim skupieni, tylko na tym słowie. Kontakt wzrokowy wytwarza jakąś relację międzyosobową, między tym lektorem a ludźmi, zamiast między ludźmi a słowem. A inni mówią, nie, no skoro jest w instrukcji, że ma być dobrze widzialny, no to cały on, a nie tylko głowa, która jest schylona i wbita, wzrok jest wbity w tekst. No, różne są szkoły. Można to różnie interpretować. Natomiast kaznodzieja to jest oczywiste, że już kontakt wzrokowy musi mieć, no bo nie mówi w próżnię. Prawdą jest, że w przedsoborowych celebracjach miejsce proklamacji Słowa Bożego zostało ograniczone do jednej strony ołtarza. Chyba to mówiłem, że właśnie była ta strona ołtarza do liturgii, znaczy do czynności liturgicznych, typowo eucharystycznych, i była ta strona po prawej stronie do czytania słowa i głoszenia kazań, ale nie było ambony. A więc o ile najświętsza ofiara składana była w centralnej części, o tyle czytania wykonywane były z boku, po tak zwanej stronie lekcji. A odnowa posoborowa miała na celu wyróżnienie ambony, podkreślając przede wszystkim jej znaczenie teologiczne, jako miejsca, w którym Chrystus uobecnia się wśród nas, z którego proklamuje się Słowo Boże, gdzie się je tłumaczy w homilii, oraz skąd, zawsze na przedłużeniu tej samej logiki, verbum incarnatum, wykonuje się modlitwę wiernych. O co tu chodzi, że Wiadomo, Chrystus się uobecnia, bo przemawia w czytaniu pierwszym czy w drugim o Chrystusie, chociaż jest to słowo natchnione, w Ewangelii już sam Chrystus, a potem logika verbum incarnatum, czyli logika słowa wcielonego, to słowo Boże, którym jest sam Chrystus, o którym też mówi słowo spisane Boże, potem się wciela dalej, czyli cały czas istnieje, cały czas się realizuje, cały czas się uobecnia, staje się aktywnym, ten Logos, Jezus Chrystus, w modlitwie wiernych. Czyli wierni to, co wypowiadają, potem przejdziemy do teologii, ale też do struktury, do pewnych wytycznych związanych z modlitwą wiernych. Ta modlitwa wiernych ma rozbrzmiewać głosem Chrystusa przemawiającego dzisiaj. Czyli my w modlitwie wiernych nie prosimy o tak tylko po ludzku, to, co nam się wymarzyło, ale jako, że jesteśmy w przestrzeni liturgii, czyli szczególnego działania i obecności Chrystusa, my tak naprawdę Jego głos powtarzamy, czy Jego głos jakby przepuszczamy przez nasz ludzki głos, przez nasze ludzkie słowa, aby prosić samego Boga Ojca o realizację. Dlatego liturgia, to potem już powiemy w dalszych częściach, że to jest rozmowa, dialog Ojca z Synem, Synem, który jest pośrednikiem, jest zarówno po stronie boskiej jako Bóg, ale też w pełni po stronie ludzkiej jako ludzie, jako człowiek. I my się łączymy jako ludzie z głosem Syna jako człowieka i razem błagamy Ojca i razem wychwalamy Ojca. I to też jest w modlitwie wiernych. To nie jest modlitwa czysto nasza, czysto ludzka, tylko właśnie poniekąd prośba Chrystusa, którą On zanosi do Ojca, tak jak to czynił przez całe swoje życie ziemskie, tak jak to czynił w Ogrodzie Oliwnym i czyni to dalej. Tylko że z nami i przez nas. Nie jest to zatem pulpit do przekazywania parafianom zapowiedzi, ogłoszeń, komentarzy, przemówień, zwłaszcza polityku, bez względu na opcje. Jasna sprawa? Ambona jest święta. Ambonę trzeba teologicznie odzyskać, czyli ogłoszenia najlepiej z jakiejś drugiej ambonki. To jest fajnie rozwiązane, na przykład w Pützleinsdorfie, gdzie do ogłoszeń po prostu lektor wyznaczony bierze mikrofon i sobie opowiada gdzieś tam z boku, albo nawet na środku, ale nie wchodzi na tą świętą przestrzeń ambonę, ponieważ ona jest sakralna. A ogłoszenia, że zapraszamy na puncz albo na teatrzyk połączony z punczem, no nie jest aż tak święte. Notabene, tu mówi autor, byłoby dobrze, gdybyśmy obok ambony mieli w naszych kościołach miejsce, w którym na stałe wyłożone jest Pismo Święte, także poza kontekstem liturgii. Faktycznie są takie kościoły, jest to bardzo modne też, piękne i wymowne i doniosłe, żeby, no właśnie, Pismo Święte było otwarte, można było sobie coś z niego przeczytać, ale także, żeby to przypominało o nieustannym otwarciu Chrystusa na nas. Chrystus jest otwarty na człowieka. Wykazuje się otwartością na nas. To Jego słowo, to tak jakby On miał rozwarte ramiona, tylko by czekał, żebyśmy się w nie rzucili. To jest też symbolika otwartego Pisma Świętego w kościołach. Jednak proklamowane w trakcie samej mszy świętej Słowo Boże ma prowadzić nas do ofiary przymierza i uczty łaski, to jest do Eucharystii jako swojego celu. No właśnie, bo Słowo Boże zawsze potem się ukonkretnia w chlebie i winie, a więc prowadzi nas do ofiary przymierza i uczty łaski, czyli Eucharystii, tak została ładnie nazwana. W liturgii słowa Chrystus ma stać się obecny nie w księdze, nie jesteśmy ludem księgi, ale w słowie. No, to jest skomplikowana trochę może różnica. Co to znaczy, że Chrystus nie jest obecny w księdze, ale w słowie? Że księga jest zasadniczo martwa. Do księgi nic się już nie dopisze. Księgę można zamknąć. Księga może spłonąć. Księga może zbutwieć. A słowo Chrystusa jest wiecznie żywe. Wiecznie aktualne. Też aktualne w kontekście twojego życia dzisiaj, tu i teraz. A więc księga to jest tylko pewne świadectwo, jak słowo, żywe słowo, czyli Chrystus, działało w jakimś czasie w doświadczeniu konkretnego człowieka, który to po prostu spisał, ileś takich procesów spisywania zostało razem zebranych, i to jest właśnie kanon Pisma Świętego, czyli Biblia, w wydaniu chrześcijańskim, katolickim, protestanckim czy żydowskim, trzy różne jakby modele mamy Pisma Świętego, ale to słowo ma prawo, nawet ty masz obowiązek, by ono się aktualizowało. Czyli co innego, to samo zdanie mówiło do Izajasza, a co innego powie do ciebie. Ale tak samo wtedy, jak on to otrzymał od Boga i spisał, było w pełni aktualne i oryginalne. I tak samo jest oryginalne teraz, gdy ty je czytasz i odnosisz do swojej sytuacji. Dlaczego? No bo Chrystus nie dał się zamknąć w jednej epoce, tylko jest współczesny wszystkim czasom. Czyli jest współczesny też twojej biografii i mojej. Gdybyśmy byli ludem księgi, to byśmy nawet tej księgi potem nie brali na rozważanie, jak ona się ma do mojego życia. Bo byśmy w ogóle nie wiązali z moim życiem, ze swoim życiem, tylko byśmy ją po prostu zostawili jako pamiątkę w wspaniałej przeszłości, kiedy to Bóg działał wśród ludu. Nie, Bóg działa cały czas. No dobrze, w tym miejscu przerywamy wywód. Celem mistagogii nie jest bowiem udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, lecz ukazanie pewnej perspektywy, by wierni mogli umiejętnie wejść w celebrowane tajemnice. Liturgia jest przemodloną teologią, zwłaszcza liturgia Eucharystii. Przemodlona teologia, czyli teologia jako badanie danych z objawienia, z tradycji, z pisma, z wydarzeń zbawczych, ale przemodlona i dopiero na tyle przemodlona, że można to było uznać za tekst wystarczająco sakralny, byśmy mogli się tymi tekstami modlić, nie tylko je analizować, ale nimi jakby oddychać. No pięknie. I teraz tak. Teraz zacznie się kolejny rozdział, czyli mistagogia obrzędów przygotowania darów. Ale to już w następnym naszym spotkaniu. Do usłyszenia.